Dawid J. Engelsma, Księga Rodzaju, rozdziały od 1 do 11. Mit czy historia? Przedmowa. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. Jest to pierwsze zdanie w chrześcijańskim wyznaniu wiary. To bardzo proste. Chrześcijanin poznaje Boga jako Stwórcę, a więc prawdę pochodzenia świata i o sobie samym przez wiarę. Tylko przez wiarę. Zakłada się, że ta wiedza o Bogu jako Stwórcy pochodzi z Pisma Świętego, szczególnie z wybitnego objawienia Boga jako Stwórcy w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Wiara bowiem patrzy na natchnione Słowo Boże i jest nim inspirowana. Znajomość Boga jako Stwórcy jest nie tylko pierwsza, jest również fundamentalna. Jest fundamentalna dla naszego poznania Boga jako Odkupiciela, a zatem dla poznania naszego odkupienia. Od obu tych artykułów, wiary w Boga jako Stwórcę i wiary w Boga jako Odkupiciela, zależy trzeci. Wierzę w Ducha Świętego. Tam, gdzie żywi się wątpliwość niewiary w stosunku do Stwórcy, ufność w odkupienie krzyża i nadzieja zmartwychwstania ciała są przegraną sprawą. To jest kwestia obecnego sporu o historyczność Księgi Rodzaju, rozdział od 1 do 11, w rzekomo prawowiernych kościołach i seminariach. Słusznie, kontrowersje koncentrują się na dniach pierwszym i drugiej Księgi Rodzaju. Za kilka lat kościoły, które będą tolerować pytanie Księga Rodzaju 1.11, mit czy historia, jako poważne pytanie, na które oczywiście odpowie nauka, tak zwana, będzie zmagane z pytaniem, czy Ewangelia Łukasza 1 i 2, mit czy historia. Wkrótce potem pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, będzie problemem. Czy kościoły reformowane i prezbiteriańskie wyznają pierwszy artykuł wiary chrześcijańskiej w obliczu scjentyzmu, ewolucjonizmu, wyższej krytyki Biblii i po prostu wyśmiewanie wiary naszych czasów? Oto rzeczywiste pytania. Profesor David J. Engelsma, protestanckie seminarium reformowane. Wszystko, co zawiera temat tego polemicznego eseju, jest błędne. Nie ma absolutnie żadnego powodu, by oddzielić Księgę Rodzaju 1 do 11 od reszty Księgi Rodzaju, reszty Starego Testamentu i reszty Biblii jako szczególnego, nawet wątpliwego rodzaju pisma. Nie ma wątpliwości, czy Księga Rodzaju 1 do 11 jest historyczna. Nie może być wątpliwości co do historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11. Rozdziały. Samo uznanie możliwości, że Księga Rodzaju, rozdziały od 1 do 11 jest mityczna, jest niewiarą. Poważnie zadać pytanie o Księgę Rodzaju od 1 do 11, mit czy historia, jest zrobieniem dokładnie tego, co zrobiła Ewa, gdy usłyszała pierwsze pytanie mówiącego węża. Czy Bóg rzeczywiście tak powiedział? Tolerancja wątpliwości do prawdziwości Słowa Bożego jest buntem przeciwko Niemu i odstępstwem od Niego. Niemniej jednak, temat ten rzuca nam współczesne kontrowersje. I dobrze służy zaostrzeniu problemu. Księga Rodzaju, rozdział od 1 do 11, to albo mit, albo historia. Ta część pisma nie jest i nie może być trzecią rzeczą. Mityczną historią czy historycznym mitem. Temat nie jest poważnie zamierzony. Jakby był otwartym pytaniem dla pisarza i mógł być otwartym pytaniem dla czytelnika. Czy Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem czy historią? Księga Rodzaju od 1 do 11 to historia, a nie mit. To musi być założenie, propozycja i zakończenie tego artykułu. Księga Rodzaju, rozdziału od 1 do 11 tego wymaga. To wstyd, że temat jest konieczny w sferze kościołów reformowanych. Czy naprawdę doszło do tego w kościołach reformowanych, że historyczność Księgi Rodzaju od 1 do 11 musi być broniona? Można słusznie odpowiedzieć, że tak jest również we wszystkich innych kościołach, zarówno protestanckich, jak i rzymskokatolickich. Niemniej jednak wierzący reformowany tak bardzo czuwa wstyd, że także kościół reformowany okazał się podatny na atak na Księgę Rodzaju rozdziału od 1 do 11, że nie ma radości z opublikowania artykułu, który o tym informuje. Jego duch jest raczej duchem Dawida z drugiej Księgi Samuela, rozdział 1, wersety od 19 do 20. Jakże upadli mocarze? Doświadcza żądła apostolskiej nagany w liście do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 12. Chociaż bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami. Znowu potrzebujecie, żeby was ktoś uczył początkowych zasad słów Bożych. Choć temat jest upokarzający, należy skonfrontować tę kwestię. Historyczność Księgi Rodzaju, rozdział od 1 do 11, jest szeroko i coraz bardziej negowana w kręgach ewangelistycznych i reformowanych, a historyczność pierwszych rozdziałów w Biblii ma fundamentalne znaczenie. W tym zagadnieniu stawką jest kwestia samej Ewangelii wśród nas. Jeśli zgodzimy się, że Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, boskość Pisma Świętego, jego tchnienie przez Boga, jak to ujmuje drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, werset 16, jest odrzucana, a tym samym traci się autorytet Pisma Świętego, wiarygodność, jasność, wystarczalność i jedność. Jeśli Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, przesłanie Pisma Świętego zostaje porzucone, ponieważ Księga Rodzaju od 1 do 11 jest podstawą nauki o usprawiedliwieniu wyłącznie przez wiarę i źródłem Ewangelii łaski. Naszym nauczycielem jest tu Marcin Luther. O pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju powiedział: oczywisty fundament całego pisma, siła żałosnego, zawstydzającego tematu tego dzieła brzmi: co mamy zrobić z fundamentu całego Pisma Świętego? Mit czy historia? Mit. O czym dzisiaj mówią chrześcijańskiemu kościołowi jego duchowni, teologowi i uczeni? To, że podstawą całego Pisma Świętego, a zatem także wszystkiego, czego całe Pismo naucza, jest mit. Mit to opowieść, która wyjaśnia ważny aspekt ludzkiego życia i doświadczenia. Często historia ma charakter teologiczny, duchowy i religijny, ale mit to historia, która nigdy się nie wydarzyła. Opowiadający rzuca mit w postaci wydarzeń. Wydarzeń, które miały miejsce na ziemi wśród ludzi. Zwykle wydarzenia te dotyczyły bogów i ich relacji z mężczyznami i kobietami. Ale te mityczne wydarzenia nie są rzeczywiste, są niehistoryczne. Jeśli się go czyta lub słucha dla rozrywki, mit jest fikcją. Jeśli jest nauczany jako faktyczne wyjaśnienie pewnego aspektu ludzkiego życia, mit jest kłamstwem. C.F. Nosgen podaje tę definicję mitu. Każda niehistoryczna opowieść, jakkolwiek mogła powstać, w której społeczeństwo religijne znajduje część składową swoich świętych fundamentów, ponieważ absolutny wyraz jego instytucji, doświadczeń i idei jest mitem. Religie pogańskie obfitują w mity. Grecki mit o puszce Pandory wyjaśnia zło na świecie w wyniku otwarcia puszki przez kobietę wbrew poleceniom bogów. Babiloński mit Euma Elish wyjaśnia stworzenie poprzez zabicie i podział wielkiego potwora, Tiamata. Pismo mówi o mitach. W Grece Nowego Testamentu Pismo Święte mówi wyraźnie o mitach. Greckim słowem jest muthos, mit. Biblia Króla Jakuba jednolicie tłumaczy to greckie słowo jako bajki, ale Pismo Święte zaprzecza, że biblijne przesłanie jest oparte lub wywodzi się z mitów. Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowi Jego wielkości. Drugi list Piotra, rozdział 1, wers 16. Ostrzega świętych, zwłaszcza kaznodziei, przed mitami, aby nie zajmowali się baśniami. Po grecku muthos. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 1, wers 4. Niemniej jednak Pismo Święte prorokuje, że w dniach ostatecznych pod wpływem nierozsądnych nauczycieli, mitologów, tak możemy ich nazwać, wyznający chrześcijanie odwrócą się od prawdy do mitów, jak możemy przeczytać w drugim liście do Tymoteusza, rozdział 4, werset 4. I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Z greckiego muthos. To proroctwo spełnia się teraz w kościołach ewangelickich i reformowanych, gdzie mężczyźni i kobiety uważają Księgę Rodzaju od 1 do 11 za mit. Odwrócili się od Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako prawdy i zwrócili się do Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako do mitu. To jest powszechne. To przeważa. W przeciwnym razie nie bylibyśmy zmuszeni do haniebnej skrajności obrony historycznej rzeczywistości wydarzeń zapisanych w Księgach Rodzaju od 1 do 11. Wielu reformatorów w Ameryce Północnej dowiedziało się, że Księga Rodzaju od 1 do 11 jest uważana za mit w renomowanych i wpływowych kręgach reformowanych wraz z publikacją książki Dzień Czwarty, The Fourth Day, w 1986 roku. Ponieważ autor książki był wówczas profesorem w Calvin College, książka i wynikające z niej kontrowersje ujawniły, że pogląd Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako mit jest utrzymywany, nauczany i tolerowany w Calvin College. 4 lata później, w 1990 roku, w Calvin College ukazała się podobna praca. Nosiła tytuł Portrety stworzenia. Biblijne i naukowe perspektywy formacji świata. W rozdziale zatytułowanym Co mówi pismo? John Hay Stick, w tym czasie profesor Starego Testamentu w Calvin Theological Seminary, odważnie twierdził, że Księga Rodzaju 1 czerpie z pogańskich, egipskich mitów. Jest niehistoryczna. Jest narracją metaforyczną. I jest, w skrócie, raczej opowieścią niż historiograficzną relacją o stworzeniu. W 1995 roku ukazała się trzecia część nieustającego negowania przez Calvin College historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11 w swojej książce The Biblical Flood, A Case Study of the Church Response to Extra-Biblical Evidence. Profesor geologii Davis E. Young odrzucił historyczność opisu potopu w Księdze Rodzaju od 6 do 9, głównie na podstawie geologii. Young oświadczył, że nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, że populacje ludzi lub zwierząt zostały kiedykolwiek zakłócone przez katastrofalną globalną powódź. Stąd opis potopu w Księdze Rodzaju jest przesadzonym, bardzo przesadnie przesadzonym, opisem w Piśmie Świętym jakiegoś lokalnego potopu lub innego, jaki dawno, dawno temu miał miejsce w rejonie Tygrysu i Eufratu. Opis potopu używa języka hiperbolicznego, aby opisać wydarzenie, które zniszczyło lub zakłóciło cywilizację Mezopotamii, to znaczy cały świat semitów. Byłoby jednak błędem przypuszczać, że mitologizacja Księgi Rodzaju od 1 do 11 ma miejsce tylko w kolegium Howarda Van Tilla i Davisa Younga oraz w seminarium Johna Sticka. Dzieje się to prawie wszędzie w kościołach ewangelickich, prezbiteriańskich i reformowanych. Rzadko zdarza się, aby kościół, seminarium czy kolegium, gdzie to nie byłoby spotykane i tolerowane, a nawet zatwierdzone. Wśród teologów, uczonych i nauczycieli jest to pogląd przeważający. Oznacza to, że w bardzo krótkim czasie będzie to dominujący pogląd ludzi, jeśli już tak nie jest. Jednym ze strategicznych ośrodków nauczania mitu jest szkoła chrześcijańska. Nie tylko chrześcijańskie kolegia, ale także chrześcijańskie szkoły podstawowe i średnie. Chrześcijańskie szkoły w Ameryce Północnej są pełne nauczania, że Księga Rodzaju od 1:11 to mit. Chrześcijańskie szkoły. Oczywiście termin mit jest rzadko używany w księgach reformowanych i ewangelickich. Ci, którzy w rzeczywistości nauczają, że Księga Rodzaju od 1:11 jest mitem, zazwyczaj wyrzekają się mitu jako właściwego opisu tej części Pisma Świętego. Jest ku temu dobry powód. Mit ma niesmaczne konotacje. Biblia wyraźnie potępia mity. Tylko bardziej radykalni i szczerzy, liberalni teologowie Rudolf Bultmans śmiało nazywają historie biblijne z Księgi Rodzaju 1:11 mitami. Dlatego mitologowie, ewangelicy i reformowani ostrożnie używają innych terminów. Jednak tak jak róża pachnie słodko, niezależnie jak ją nazwiemy, tak mit wciąż śmierdzi, niezależnie jakiego słowa użyjemy jako jego nazwę. Ignorujemy liberałów, takich jak Hermann Gunkel, który nazwał Księgę Rodzaju od 1:11 legendą, i neoortodoksów, takich jak Karl Barth, który nazwał ten fragment sagą. Naszą troską jest to, do jakiego stopnia Księga Rodzaju od 1:11 jest uważana za mit w rzekomo konserwatywnych kręgach. W czwartym dniu Howard Van Til opisał początkowe rozdziały Księgi Rodzaju jako pierwotną lub pradawną historię. Komitet Chrześcijańskiego Kościoła Reformowanego, który doradzał synodowi w sprawie poglądu Van Tila i jego współpracowników, określił Księgę Rodzaju od 1:11 jako stylizowane, literackie lub symboliczne historie. Holenderski naukowiec reformowany i pisarz Jan Lever napisał wcześniej dwie książki, które zostały przetłumaczone na angielski, w których zaatakował wyznanie reformatorów, że Księga Rodzaju od 1:11 jest historyczna. W jego dziele pod tytułem Dokąd zmierzamy? Chrześcijańska perspektywa ewolucji stanowczo zaprzeczył, że Księga Rodzaju od 1:11 jest opisem wydarzeń historycznych. Każdy, kto przeczyta Biblię ze zdrowym rozsądkiem, może dojść do wniosku, że dosłowne odczytanie Księgi Rodzaju jest błędne. Początkowe rozdziały Biblii są raczej wyznaniem o Bogu. W niedawnej książce wybitnych teologów ewangelicznych i innych uczonych, Debata Genesis, wielu z tych ludzi twierdzi, że Księga Rodzaju od 1:11 jest niehistoryczna, a nawet alegoryczna. Pewien uczony odważnie stwierdza implikacje tego poglądu z Księgi Rodzaju od 1:11, który jest dość najeżony implikacjami doktrynalnymi, a mianowicie, że absurdem jest myślenie, że rasa ludzka pochodzi od dwóch małżonków, przodków. Niemniej jednak, jak informuje nas wydawca, ten uczony, podobnie jak wszyscy inni, jest oddany pełnemu natchnieniu i autorytetowi Pisma Świętego. Inny wybitny ewangelik Charles E. Hummel w publikacji Intervarsity The Galileo Connection twierdzi, że pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju należy postrzegać jako gatunek literacki. Są półpoetycką narracją osadzoną w ramach historyczno-artystycznych. Księga Rodzaju od 1:11 nie jest kosmogonią, ale wyznaniem wiary. Teolog ze Fuller Seminary, Paul K. de Jewet, preferuje określenia historia pierwotna i historia teologizowana. Autorytatywna nauka umożliwiła nam, współczesnym, rozpoznawanie dziecięcych ograniczeń zrozumienia. Tych, którzy napisali pierwszych 11 rozdziałów Biblii, wykazali się przed naukową prostotą, gdy opowiadali historię o tym, że Bóg stwarza świat w ciągu 6 dni. Bruce Waltke, który był wówczas profesorem Starego Testamentu w Westminster Theological Seminary, napisał w Christianity Today, że nie wolno nam czytać Księgi Rodzaju rozdziału 1, wersetu 1 do rozdziału 2, wersetu 3 jako historycznej. Raczej musimy przyjąć podejście artystyczno-literackie. Cytował zaprobowatą Henry Blochera. Ten fragment jest artystyczną aranżacją. Nie należy go brać dosłownie. Waltke doszedł do wniosku, że Księga Rodzaju rozdział 1, werset 1 do rozdziału 2, werset 3 jest historią stworzenia w Torze, instrukcją, która jest majestatycznym osiągnięciem artystycznym, wykorzystującym antropomorficzny język. Aby nie odnosić się do innych, w swojej książce The Doctrine of the Knowledge of God, John Frame, ówczesny profesor teologii Westminster Seminary w Escondido w Kalifornii, napisał, że jest otwarty na możliwość interpretacji Księgi Rozdziału 1 i 2 w przenośni, z powodu ustaleń geologów, że Ziemia jest bardzo stara. Wszyscy ci ludzie umyślnie unikają użycia słowa mit, chociaż kilku z nich zdradza grę, opisując rodzaj historii, które mają znaleźć się w Księdze Rodzaju od 1:11, obraz rzeczywistości. Lever kontynuuje, stwierdzając, że Księga Rodzaju zapewnia nam podstawę życia i światopoglądu, religijną perspektywę natury tej rzeczywistości jej nieskończoności i zależności od Boga, wstawaniu się i istnieniu. To jest właśnie potęcznikowa definicja mitu. Podobnie Bruce Waltke wyjaśnia swoją figuratatywną interpretację Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 3, cytując Hey J. Sorensona w New Catholic Encyclopedia. Podstawowym celem jest poinstruowanie ludzi o ostatecznych rzeczywistościach, które mają bezpośredni wpływ na codzienne życie oraz o tym, jak żywotnie zaangażować się w te rzeczywistości, aby żyć pomyślnie. Zawiera prawdy, którymi można żyć, a nie teologię, o której można spekulować. To klasyczny mit. Unikanie terminu mit nie ma znaczenia. Ważne jest to, że wydarzenia pisane w Księdze Rodzaju od 1 do 11 nigdy tak naprawdę się nie wydarzyły. Nigdy naprawdę się nie wydarzyły, ponieważ Księga Rodzaju od 1 do 11 zapisuje je jako takie, które miały miejsce. Księga Rodzaju od 1 do 11 to nie historia, ale mit. Ten świat nigdy nie powstał dzięki Słowu Bożemu, powołującemu do istnienia każde stworzenie w ciągu 6 dni, a następnie w porządku określonym w Księdze Rodzaju 1. Rodzaj ludzki nigdy nie pochodzi od człowieka Adama, który został formowany przez rękę Boga z prochu i z kobiety Ewy, zbudowanej ręką Boga z żebra mężczyzny, jak czytamy w Księdze Rodzaju 2. Grzech i śmierć nigdy nie wkroczyły na świat poprzez zjedzenie przez mężczyznę kawałka zakazanego owocu za namową żon i poprzez kuszenie przez mówiącego węża, jak mówi nam Księga Rodzaju 3. Jak pokazuje Księga Rodzaju 4, nigdy nie nastąpił rozwój rolnictwa, hodowli, muzyki i metalurgii. Jak naucza Księga Rodzaju 6-8, nigdy nie było powszechnego potopu. Nigdy nie było wieży Babel, powodującej podział narodów oraz pomieszanie języka, jak przedstawiono w Księdze Rodzaju 11. Księga Rodzaju, rozdziały od 1 do 11, mit. Jest to dominująca opinia w ewangelickich, reformowanych i prezbiteriańskich seminariach, szkołach, wydawnictwach i kościołach na początku XXI wieku. Hipoteza ramowa. Mit jest także implikacją hipotezy ramowej. To jest wyjaśnienie 6 dni Księgi Rodzaju 1 i 7 dnia Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset od 1 do 3. Przyczyną powstania tej teorii to wątpliwości co do dosłowności i relacji z Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 3. Z powodu głośnych świadectw współczesnych naukowców, że wszechświat ma miliardy lat i że jego obecna forma jest wynikiem ewolucji. Hipoteza ramowa zaprzecza, jakoby Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 3, wyjaśniała, co faktycznie miało miejsce na początku. Ten bardzo ludzki, ale natchniony autor opowiedział raczej historię, której celem jest to, że Bóg stworzył świat w nieznany sposób i na przestrzeni nieznanego czasu. W rzeczywistości obrońcy hipotezy ramowej będą uważać, że Bóg stworzył świat dokładnie tak, jak dekretuje nauka ewolucyjna, w procesie ewolucyjnym trwającym miliardy lat. Opowiadając z Księgi Rodzaju, jak głosi hipoteza, oparł swoją powieść na ramie, całkowicie fikcyjnej, 6 dni stworzenia i 1 dnia odpoczynku. Nie ma nic faktycznego w dniach z ich wieczorem, i porankiem, w tym 7 dniu, nic faktycznego w porządku dni, nic faktycznego o poszczególnych aktach stworzenia każdego dnia, ani o żadnych szczegółach. Przypuszczalnie nierealność tego fragmentu rozciągnęłaby się również na trynitarną rozmowę Boga w nim, przed stworzeniem człowieka w Księdze Rodzaju, rozdział 1, werset 26. Tak jak opisał jeden z czołowych orędowników tej teorii, który zarówno zrobił wiele dla jej spopularyzowania wśród konserwatywnych reformatorów zarówno w Holandii, jak i w Ameryce Północnej. W Księdze Rodzaju 1 natchniony autor przedstawia nam historię stworzenia. Nie jest jednak jego zamiarem przedstawienie dokładnego sprawozdania z tego, co wydarzyło się przy stworzeniu. Mówiąc o ośmiokrotnym dziele Boga, imponuje czytelnikowi faktem, że wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga. Tę ośmiokrotną pracę umieszcza w ramach, rozdziela ją na 6 dni, do których dodaje 7 dzień jako dzień odpoczynku. W ten sposób daje wyraz temu, że dzieło stworzenia jest kompletne. Także, że na zakończenie swojego dzieła Bóg może odpocząć, cieszyć się rezultatem, a także, że w celebrowaniu szabatu człowiek musi być naśladowcą Boga. Sposób, w jaki dzieła stworzenia zostały rozłożone na 6 dni, nie jest arbitralny. Nazwa hipoteza ramowa, którą nazywa się to zrozumienie fundamentalnych rozdziałów Biblii, jest obaleniem tej teorii. Wiara Kościoła nie może i nie opiera się na hipotezie. Wiara Kościoła musi być absolutnie pewną wiedzą, której przedmiotem jest jasne, nieomylne, boskie objawienie i które uznaje Księgę Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 3 za to, czym ona sama i cała reszta Pisma Świętego twierdzi, że jest historią. Odrzucenie przez ramową hipotezę historyczności Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 3, implikuje mityczny charakter bardzo szczegółowego opisu Adama i Ewy w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 4 i mityczny charakter opisu upadku z Księgi Rodzaju 3 i mityczny charakter reszty Księgi Rodzaju od 1 do 11, która zależy od Księgi Rodzaju od 1 do 3. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1 do rozdział 2, werset 3, zawiera opis stworzenia przez Boga pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety na swój obraz. Jeśli ta relacja nie jest historyczna, to nie jest też ściśle z nią powiązana relacja upadku tych dwóch wspaniałych postaci. Sam Ridderbos przyznał, że hipoteza ramowa implikuje śmierć w świecie Bożym na długo przed i zupełnie niezależnie od ewentualnego upadku ludzi, który według Księgi Rodzaju, rozdział 3, werset 17, 18 i liście do Rzymian, rozdział 8, werset od 19 do 22, jest przyczyną śmierci w stworzeniu. Ridderbos przyznał też, że hipoteza ramowa otwiera kościół na nauki Jana Levera o biologicznym pochodzeniu człowieka od zwierząt. Podstawą historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11 jest rzeczywistość dni Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 3, z których każdy składa się z jednego wieczoru i jednego poranka. Faktyczność ich porządku, jak aktów lub odpoczynku Boga na każdym z nich i dosłowność ich zapisu. Pismo. Co tłumaczy pogląd, że porządkowe rozdziały Pisma Świętego są mityczne? Ten pogląd nie był tradycją Kościoła przez około 1700 lat po apostołach. Wszyscy swobodnie przyznają, że tradycją Kościoła jest traktowanie Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako historycznej. W nie mniejszym stopniu ten pogląd jest tradycją reformacji. Luther w swoich wykładach z Księgi Rodzaju reprezentuje tradycję reformacji. Odnosząc się do kuszenia Ewy przez węża, Luther napisał, przez Mojżesza, Duch Święty nie daje nam głupich alegorii, ale uczy nas o najważniejszych wydarzeniach, które dotyczą Boga, grzesznego człowieka i szatana, sprawcy grzechu. Ustalmy zatem w pierwszej kolejności, że wąż jest prawdziwym wężem, ale tym, który został wprowadzony i przyjęty przez szatana, który przemawia przez węża. Nieco później, w swoim komentarzu, zastanawiając się nad pierwszymi trzema rozdziałami, Luther napisał: wszystkie te fakty potraktowaliśmy w ich znaczeniu historycznym, czyli prawdziwym i rzeczywistym. Nikt, dodał, nie może nie zauważyć, że Mojżesz nie miał intencji przedstawiać alegorii, ale po prostu pisał historię prymitywnego świata. Pogląd na Księgę Rodzaju od 1 do 11 jako mit nie wynika również z egzegezy samych rozdziałów, ani z egzegezy fragmentów Nowego Testamentu, które odnoszą się do Księgi Rodzaju, rozdział 1 do 11. Najbardziej liberalni krytycy Księgi Rodzaju od 1 do 11, w tym Julius Wellhausen i Gerard von Rath, przyznali, że Księgi Rodzaju od 1 do 11 rzekomo jest historią i nauką. Pisarz myślał, że daje kosmogonię i zamierzał opowiedzieć historię. Wellhausen napisał: jednak przede wszystkim cel narratora nie jest głównie religijny. Gdyby chciał tylko powiedzieć, że Bóg stworzył świat z niczego i uczynił go dobrym, mógłby to powiedzieć w prostszych słowach, a jednocześnie wyraźnie. Nie ulega wątpliwości, że zamierza opisać rzeczywisty przebieg genezy świata i być przy tym wierny naturze. Ma na myśli przedstawienie kosmogonicznej teorii. Kto temu zaprzecza, myli dwie różne rzeczy. Wartość historii dla nas i cel pisarza. Podczas gdy nasze poglądy religijne są lub wydają się być zgodne z jego poglądami, mamy inne wyobrażenie o początku świata, ponieważ mamy inne wyobrażenie o samym świecie i nie widzimy na niebie żadnego sklepienia, w gwiazdach żadnych lamp, ani na ziemi fundamentów wszechświata. Jednak przy tym wszystkim cel narratora nie jest głównie religijny. Gdyby chciał tylko powiedzieć, że Bóg stworzył świat z niczego i czynił go dobrym, mógłby to powiedzieć w prostszych słowach, a jednocześnie wyraźnie. Nie ulega wątpliwości, że zamierza opisać rzeczywisty przebieg genezy świata i być przy tym wiernym naturze. Ma na myśli przedstawienie kosmogonicznej teorii. Kto temu zaprzecza, myli dwie różne rzeczy. Wartość historii dla nas i cel pisarza. Podczas gdy nasze poglądy religijne są lub wydają się zgodne z poglądami, mamy inne wyobrażenie o początku świata, ponieważ mamy inne wyobrażenie o samym świecie i nie widzimy na niebie żadnego sklepienia, w gwiazdach żadnych lamp, ani na ziemi fundamentów wszechświata. Nie może to jednak przeszkadzać nam w rozpoznaniu, jaki naprawdę był teoretyczny cel pisarza. Księga Rodzaju, rozdział 1, próbuje wyedukować rzeczy takimi, jakimi są od siebie nawzajem. Pyta, jak prawdopodobnie wyszły one początkowo z pierwotnej materii i świata, który ma przed oczami, robiąc to nie na świecie mitycznym, ale w obecnym i zwyczajnym. Chociaż von Rath wykluczył Księgę Rodzaju, rozdział 1, werset 1, do rozdział 2, werset 4, a z tej analizy osądził w odniesieniu do reszty Księgi Rodzaju, rozdział 1 do 11, że w przypadku jachwisty byłoby błędnym teologicznym rygoryzmem nie uznać, że to, co zaplanował, było, na ile to możliwe ze środkami i możliwościami swoich czasów, prawdziwą i kompletną pierwotną historią ludzkości. Niewątpliwie przedstawił to rozpiętość historii z punktu widzenia relacji człowieka z Bogiem, ale w tym przedsięwzięciu bezsprzecznie chciał także przekazać swoim współczesnym konkretną wiedzę o najwcześniejszym rodzaju cywilizacji człowieka, a więc i ten aspekt prawdziwej historii Jachwy musi być poważnie uwzględniony. Czy jest ktoś, kto ośmieli się zaprzeczyć,
że Chrystus i jego apostołowie uważali osoby i wydarzenia opisane w Księdze Rodzaju od 1 do 11 za historyczne i nauczali Kościół nowotestamentowy, tak jak je przestrzegać w Ewangelii Mateusza, rozdział 19, wersecie od 3 do 9, Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 44, Ewangelii według Mateusza, rozdział 24, wersety od 37 do 41 i liście do Rzymian, rozdział 5, werset 12 do 21, w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11, werset od 7 do 12 i pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 2, werset od 12 do 15, w drugim liście Piotra, rozdział 3, werset 5, w szóstym rozdziale Dziejach Apostolskich, rozdział 17, werset 26 i innych miejscach, nikt nie wywodzi koncepcji Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako mitu z solidnej egzegezy tych fragmentów Nowego Testamentu. Rzeczywiście, uznanie Księgi Rodzaju, rozdziału od 1 do 11, jako historycznej przez Chrystusa i apostołów w Piśmie Nowego Testamentu jest przyczyną skrajnego zakłopotania dla ewangelicznych i reformowanych mitologów. Wyznanie reformacji, wiążących dokumentów dla wszystkich teologów reformowanych i prezbiteriańskich, nie ma najmniejszego otwarcia na przyjęcie Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako mitu. Na podstawie Księgi Rodzaju od 1 do 3, w artykułach 12 do 17, konfesja belgijska naucza o stworzeniu. Stworzeniu człowieka z prochu i upadku człowieka za pomocą diabła, przemawiającego przez węża jako historii. Katechizm heidelberski czyni to samo w trzecim i czwartych dniach pańskich. Westminsterskie wyznanie wiary wyraźnie wymaga, by dni Księgi Rodzaju 1 były rozumiane jako rzeczywistość historyczna. Na początku podobało się to Bogu Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu, stworzyć lub zrobić z niczego świat i wszystkie rzeczy w nim, widzialne lub niewidzialne, w ciągu 6 dni. A wszystko było bardzo dobre. Rozdział 4.1. Dlaczego więc ewangelicy i reformowani zaczęli kwestionować historyczność Księgi Rodzaju, rozdział 1 do 11? Było to możliwe dzięki doktrynie Pisma Świętego, która weszła do kościołów. Pismo Święte uważane jest za ludzką księgę formowaną w procesie historycznym. W Księdze Rodzaju od 1 do 11 Pismo Święte jest słabym, omylnym słowem człowieka na temat pochodzenia. John Romer jest prawdopodobnie trochę za mocny dla niektórych ewangelicznych i reformowanych obrońców figuratywnej interpretacji Księgi Rodzaju od 1 do 11, ale dokładnie wskazuje, co się dzieje w tych kręgach, jeśli chodzi o ich doktrynę Pisma Świętego. W popularnym dziele na temat Pisma Świętego zatytułowanym Testament, Romer stwierdza, że Księga Rodzaju wprowadza nas w świat mitów. Mit opisuje jako świętą opowieść, starannie zaprojektowaną, aby poradzić sobie z najgłębszymi sprawami dnia. Tak to się stało w Biblii. Romer wyjaśnia w ten sposób. Cały ten proces rozpoczął się, gdy sagi Mezopotamii zostały dokładnie przeanalizowane przez autorów Księgi Rodzaju, a myśli i struktury tej najstarszej historii zostały skierowane do celów Izraela i ich najbardziej jedynego i samotnego Boga. Drugim, nie mniej znaczącym, jest pragnienie uczonych ewangelicznych i reformowanych, aby dostosować myślenie Kościoła do myślenia świata. Pragnienie dostosowania chrześcijaństwa do kultury. Jest to głębokie i silne we współczesnej teologii protestanckiej. Kościoły porzuciły antytezę, absolutną duchową separację pomiędzy światem bezbożnych, a świętym ludem Bożym. Między umysłem wrogów Boga, a umysłem Chrystusa w jego przyjaciołach. Jednym z aspektów tej samobójczej manii jest przekonanie, że aby być szanowanym, a nawet atrakcyjnym dla wykształconego, współczesnego człowieka, kościoły muszą dostosować swoje myślenie, swoje wyznanie i swoje Pismo Święte do najnowszych teorii naukowych. Najnowszą teorię naukową nazywają ogólnym objawieniem, ponieważ panującą teorią jest darwinowska ewolucja. Księga Rodzaju od 1 do 11 musi tańczyć do melodii granej przez tego niewiernego naukowca i jego ateistyczną teorię. Zachary Hayes, pisarz rzymskokatolicki, jest odświeżająco szczery co do powodu, dla którego zarówno kościoły rzymskokatolickie, jak i protestanckie uważają teraz Księgę Rodzaju od 1 do 12 za mityczną. Płaska? Historyczna interpretacja Księgi Rodzaju zniknęła z praktycznie wszystkich prezentacji teologicznych poza kręgami ściśle fundamentalistycznymi. Relacja ma w dużej mierze charakter fikcyjny i zawiera wiele elementów symbolicznych i mitycznych. Tak napisał. Nowe spojrzenie kościołów na początkowe rozdziały Biblii nie jest egzegezą Pisma Świętego. Pisze dalej. Byłoby całkiem niekompletne próbować wyjaśnić te zmiany wyłącznie w kategoriach wewnętrznego rozwoju egzegezy biblijnej. Przyczyną jest raczej współczesna teoria naukowa, szczególnie darwinowska ewolucja, znana teoria, która od samego początku była pełna niedoskonałości. Stała się prawie niezrozumiała dla chrześcijanina, który postrzega początki rasy ludzkiej w kategoriach jakiejś formy ewolucji. Hayes dodaje uczciwe ostrzeżenie. Nie można otworzyć możliwości utrzymywania jakiejś formy ewolucji bez otwierania puszki Pandory. Którzy otwierają tę puszkę, muszą być gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie problemów pojawiających się w wielu dziedzinach teologii. Wielu ewangelicznych i reformowanych uczonych i kościołów jest mniej szczerych w swoich wyjaśnieniach lub mniej rozwiniętych w swoim myśleniu. Ale wszyscy wskazują, że ich zrewidowany pogląd na Księgę Rodzaju jest spowodowanym naciskiem współczesnej nauki, to znaczy teorii ewolucji. Chrześcijańsko-reformowany Komitet do Spraw Stworzenia i Nauki wrzucił całą Księgę Rodzaju, rozdział 1-11, w strefę tego, co niehistoryczne. Fragment ten jest specjalnym rozdziałem historiografii, daje nam pierwotną historię. Powodem tej analizy tego fragmentu był wpływ objawienia ogólnego na nasze zrozumienie objawienia specjalnego. Ogólne objawienie jest współczesną ewolucyjną teorią naukową. N. Hay Riederbos wskazał leżącą u jego podstaw hipotezę ramową dotyczącą Księgi Rodzaju 1 i 2, gdy argumentował, że z każdego innego punktu widzenia powstają poważne trudności w odniesieniu do nauk przyrodniczych. To, co robią tchórzliwe kościoły, doskonale symbolizował jeden z najbardziej ironicznych incydentów w historii kościoła. Po śmierci Karola Darwina kościół anglikański, tego ateistę, który zrobił tyle samo, by zniszczyć kościół Jezusa Chrystusa, co każdy człowiek w epoce nowożytnej pochował z pełnymi honorami w opactwie westminsterskim wraz ze starym, uznanym potępionym Thomasem Huxleyem, niosącym jego trumnę. To się naprawdę wydarzyło. Nic z tego nie sugeruje, że mitologowie nie traktują Księgi Rodzaju od 11 bardzo poważnie i że nie znajdują zbyt dobrego, duchowego znaczenia w tej niehistorycznej części Pisma Świętego. Przeciwnie. Historia stworzenia okazuje zależność Izraela od Jahwe. Odrzucenie przez Izrael pogańskiego ubóstwienia, stworzenia i wyznanie Izraela, że ich Bóg jest tylko Bogiem. Historia upadku to uznanie przez Izrael, że człowiek jest z natury grzeszny i potrzebuje odkupienia. Ale żadne z tych wspaniałych, duchowych i pomocnych zastosowań Księgi Rodzaju od 1 do 11 nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wszystko opiera się na micie. To wszystko jest ludzkim wyjaśnieniem fikcyjnego opisu rzeczy przez człowieka. Wszystkim brakuje, cóż, rzeczywistości. To nie jest zdrowa doktryna. To nie jest prawda. Jeśli Księga Rodzaju od 1 do 11 to mit, muszę ją postrzegać tak samo jak opowieść o puszce Pandory, czy mit o zabiciu i poćwiartowaniu przez Marduka potwora Tiamat, czy też bajkę Czerwony Kapturek. Kiedy kaznodzieja, który przyjmuje Księgę Rodzaju 3 jako mit, mówi mi, że potrzebuje odkupiciela ze względu na upadek człowieka, mam tylko jedną odpowiedź. Czy człowiek naprawdę upadł tak, jak zapisano w Księdze Rodzaju 3? Jeśli nie, nie potrzebuje odkupiciela. Raczej muszę ewoluować wyżej. Kiedy teolog, który wyjaśnia Księgę Rodzaju 2 jako mit, wzywa mnie do życia w jednocielesnej wierności z moją żoną, zauważam, że w miarę jak kościoły coraz bardziej akceptują Księgę Rodzaju od 1 do 11 jako mit, coraz rzadziej wzywają mnie do życia w jednocielesnej wierności z moją żoną. Mam to pytanie. Czy Księga Rodzaju 2 jest faktycznym opisem historycznej instytucji małżeństwa przez samego Stwórcę? Jeśli nie, nie obowiązuje mnie żadne prawo wierności w małżeństwie. W małżeństwie lub poza nim mogę żyć tak, jak mi się podoba. Dziecko Boże musi widzieć historię w Księdze Rodzaju od 1 do 11. Chrześcijaństwo musi widzieć tam historię. Historię, która jest jasno i wiarygodnie spisana przez boskie natchnienie. Historia. Fundamentem całego pisma, taki był opis Lutra, Księgi Rodzaju od 1 do 11 jest historia. Zarejestrowane w tam fakty wydarzyły się w czasie. Stały się tak, jak jest zapisane. Wydarzenia te są historyczne tylko wtedy, gdy wydarzyły się tak, jak Pismo Święte zapisuje, że się wydarzyły. Subtelni mitologowie, zdając sobie sprawę z tego, jaką stawkę tu chodzi, zapewniają nas, że utrzymują historyczność wydarzeń z Księgi Rodzaju od 1 do 11. Mają na myśli to, że mity znajdujące się na pierwszych stronach Pisma Świętego mają pewne korzenie w rzeczach, które naprawdę wydarzyły się w mrocznej i odległej przeszłości. Czym te rzeczy mogły być? Jak faktycznie się wydarzyły i w jaki sposób są powiązane z mitycznymi przedstawieniami ich w Księdze Rodzaju od 1 do 11? Jednak nikt nie wie. Reprezentantem jest wysoko poważny ewangelik Henry Blachar. W swoim przedstawieniu początkowych rozdziałów Biblii, w odniesieniu w szczególności do opisu upadku z Księgi Rodzaju 3, Blachar stanowczo podkreśla znaczenie historyczności Księgi Rodzaju 3. Według Blachara, historyczność Księgi Rodzaju 3 ma takie znaczenie, że wraz z monoteizmem etycznym i doktryną grzechu, stawką jest nie mniej niż Ewangelia. Nieostrożny chrześcijanin i ufny kościół przypuszczają, że Blachar naucza, że Księga Rodzaju 3 to historia. Są oszukiwani. Blachar zaprzecza rzeczywistości dwóch drzew. Rzeczywistości mówiącego węża i rzeczywistości stworzenia kobiety Ewy z żebra mężczyzny Adama. Blachar subtelnie rozróżnia pomiędzy historycznym opisem upadku, którym według niego Księga Rodzaju 3 nie jest, a opisem historycznego upadku, którym według niego jest. Chociaż Księga Rodzaju 3 jest opisem historycznego upadku, rozdział nie jest historyczny, to jest mityczny. Księga Rodzaju 3 jest historyczna, ponieważ i tylko dlatego, że nie jest opisem historycznego upadku, ale także historycznym opisem upadku. W Księdze Rodzaju od 1 do 11 Duch Święty opisuje wydarzenia tak, jak się wydarzyły. Księga Rodzaju od 1 do 11 to rzeczywistość. Ale rzeczywistość Księgi Rodzaju od 1 do 11 to coś znacznie więcej niż to, że wydarzenie po prostu miało miejsce. Miało ono miejsce jako akt trójjedynego, żywego Boga, co on uczynił przed swoim własnym obliczem, zgodnie ze swoją radą. Jego celem w tych aktach było danie pierwszeństwa Jezusowi Chrystowi we wszystkim. List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 13 do 20. Taka jest historyczna Księgi Rodzaju od 1 do 11. To jest jej rzeczywistość, jej prawda. I cała ta historia została spisana przez Mojżesza, który nie napisał ani jednego słowa własnej interpretacji lub własnej woli, ale który pisał tak, jak był poruszony Duchem Świętym. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset od 20 do 21. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1 do rozdziału 2, werset 3 nie jest wykluczona z natchnionego opisu wydarzeń historycznych, ponieważ historyczna Księga Rodzaju od 1 do 11 jest fundamentalna dla reszty pisma. Historyczna Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1 do rozdziału 2, werset 3 jest fundamentalna dla reszty Księgi Rodzaju, rozdział 1 do 11. A treścią Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1 do rozdziału 2, werset 3 są dni. 6 dni boskiego stworzenia, z których każdy składa się z jednego wieczoru i jednego poranka oraz jednego dnia boskiego odpoczynku. Jeśli dni z Księgi Rodzaju 1 i 2, ich kolejność oraz mowa i czyny Boże w tych dniach nie są historyczne, to znaczy, jeśli wydarzenia z Księgi Rodzaju 1 i 2 nie miały miejsca, ponieważ Księga Rodzaju 1 i 2 odnotowują je jako takie, które wydarzyły, nic w Księdze Rodzaju od 1 do 11 nie jest historyczne. Kwestią w kontrowersji Księgi Rodzaju od 1 do 11, mit czy historia, jest historyczność Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1 do rozdziału 2, werset 3. To znaczy prawdziwie dni jednego wieczoru i jednego poranka w podanej kolejności, w których Bóg czyni w każdym z nich to, co w fragmencie mówi, że uczyni. Ponieważ Księga Rodzaju od 1 do 11 to historia, fragment ten ma znaczenie dla ludzkości, zwłaszcza dla wierzącego Kościoła. Jakaż nadbudowa znaczenia jest wniesiona i wspierana przez fundament historii Księgi Rodzaju od 1 do 11. Księga Rodzaju od 1 do 11 przedstawia początek wszystkich rzeczy, wszechświata, w tym czasu i przestrzeni, ludzi, małżeństwo i rodzina. Podstawowe uporządkowanie życia człowieka w tygodniu 6 dni pracy i jednego dnia odpoczynku. Grzech, przekleństwo i śmierć nie tylko dla rasy ludzkiej, ale także dla stworzenia. Ewangelia i Zbawiciel obiecany przez Ewangelię. Antyteza pomiędzy pobożnymi a bezbożnymi i narody. Pochodzenie Izraelczyków można również znaleźć w pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju. Pochodzenie Izraela z Pisma Świętego nie znajduje się w 12 rozdziale Księgi Rodzaju w wezwaniu Abrama. Występują raczej w Księdze Rodzaju, rozdział 9, werset 26, błogosławieństwie Sema. Jeśli Księga Rodzaju od 1 do 12 jest mityczna, cała ta solidna rzeczywistość początków rozpływa się we mgle fantazji. Księga Rodzaju od 1 do 11 jest nie tylko najważniejszą relacją o pochodzeniu wszystkich rzeczy, ale ten fragment jest również podstawą wszystkich chrześcijańskich doktryn i etyki. Jest podstawą wszystkich wielkich doktryn wiary, stworzenia, upadku i odkupienia człowieka jako obrazu Boga, grzechu pierworodnego i całkowitej deprawacji, zadośćuczynienia i zatem zaspokojenia sprawiedliwości i sprawiedliwego Boga i zbawienia przez zastępcę, tak jak Adam był głową federalną. Od Księgi Rodzaju od 1 do 11 zależy także doktryna eschatologicznego zniszczenia świata, z którego wyjdzie nowy świat sprawiedliwości. Jedynym historycznym dowodem, do którego wierzący może odwołać się przeciwko szydercom, którzy kwestionują jego nadzieję na koniec świata w czasie przyjścia Chrystusa, jest potop. Drugi list Piotra, rozdział 3, werset od 1 do 7. Jeśli Księga Rodzaju od 1 do 12 nie jest historią, wszystkie te doktryny są stracone. Alegoryczne interpretacje pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju w kościołach ewangelickich i reformowanych służą obecnie teorii ewolucji teistycznej. Jeśli ewolucja teistyczna jest prawdziwym wyjaśnieniem pochodzenia naszego świata, śmierć była w świecie od samego początku jako naturalna część procesu ewolucji, a człowiek był moralnie słaby i grzeszny od chwili pojawienia się od naczelnych. Ponieważ ewolucja teistyczna jest środkiem, jakim Bóg posłużył się do stworzenia świata i człowieka, sam Bóg jest odpowiedzialny za śmierć na świecie i za grzeszność człowieka. Nie ma więc czegoś takiego jak grzech pierworodny, szczególnie wina pierworodna, która jest przypisywana każdemu dziecku prawdziwego Adama, który będąc bezgrzeszny nie posłuchał nakazu dotyczącego owocu. A jeśli nie ma grzechu pierworodnego, a nawet nie ma żadnego grzechu, to nie ma i nie musi być odkupicielem ten, który wybawia, stając się grzechem dla grzeszników. Tak, jak cała doktryna jest stracona, jeśli Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, stracone są również wszystkie nauki etyczne religii chrześcijańskiej. Księga Rodzaju od 1 do 11 jest podstawą życia chrześcijańskiego. Jest podstawą powołania do miłości, bojaźni, posłuszeństwa i służenia Bogu naszemu Stwórcy i Zbawicielowi. To jest podstawowy obowiązek naszego życia. I to jest główna przyczyna ataku na doktryny stworzenia i upadku ze strony teorii ewolucji, której atak jest kompensowany przez zredukowanie początkowych rozdziałów Biblii do mitu. Ewolucja darwinowska nie jest nauką fizyczną, ani nawet błędną nauką fizyczną. Jest tu duchowa rewolucja przeciwko suwerennemu Stwórcy, przed którym mężczyźni i kobiety muszą się kłaniać i przed którym są odpowiedzialni. Księga Rodzaju od 1 do 11 jest podstawą powołania do miłości bliźniego, gdyż ten fragment uczy, że bliźni jest stworzony i postawiony obok nas przez Boga. Jest to podstawa powołania zwykle do zawarcia małżeństwa, a następnie do wiernego życia z jedną kobietą lub jednym mężczyzną na całe życie. Na początku XXI wieku w zdeprawowanym społeczeństwie zachodnim konieczne jest sprecyzowanie, że Księga Rodzaju od 1 do 12 jest podstawą powołania do zawarcia małżeństwa z osobą płci przeciwnej. Początkowe rozdziały Księgi Rodzaju stanowią podstawę porządku w domu, na który składa się dobrowolne zwierzchnictwo męża i ojca oraz równie chętne poddanie się żony i matki. Księga Rodzaju od 1 do 11 to podstawa pracy. 6 dni pracy, tak jak to jest podstawa reszty cotygodniowego szabatu. Po trzecie, znaczenie Księgi Rodzaju od 1 do 11 jako prawdy historycznie polega na tym, że od historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11 zależy nasza wiedza o Bogu. Od Księgi Rodzaju od 1 do 11 zależy nasza znajomość Boga jako Stwórcy, Przyjaciela Przymierza, Sędziego i Zbawiciela. Na początku Bóg. Przekształcenie Księgi Rodzaju od 1 do 11 w mit to uczynienie z nas ateistów. To właśnie wydarzyło się w kościołach, w którym Księga Rodzaju od 1 do 11 została uznana za mityczną. Zanim kościół ulegnie myśleniu, że Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, wierzący w tym kościele powinni wyświadczyć sobie i swoim dzieciom przysługę i zbadać kościoły, które już uległy mitologiom. Kościoły reformowane w Holandii, Gereformerde, Kerken w Nederland, Kościół prezbiteriański, USA i inne są pełne ludzi, którzy już nie wierzą w chrześcijańskiego Boga i dlatego są gotowi czcić bożki. Przykładem jest sam Karol Darwin. Wątpliwość co do historyczności pierwszych rozdziałów Biblii uczyniła z niego ateistę. Warfield podaje mrożącą krew w żyłach relację z religijnego rozwoju Darwina w swoim eseju na temat życia i listów Karola Darwina, kiedy Darwin tworzył swoją teorię ewolucji, porzucił swoją chrześcijańską wiarę. Nie. Jego doktryna ewolucji bezpośrednio wyrzuciła jego chrześcijańską wiarę. Jak to działało w ten sposób, nie jest trudne do prześledzenia. Był całkowicie przekonany, jak pan Huxley, że w swoim prostym znaczeniu Księga Rodzaju naucza o stworzeniu poprzez bezpośrednie, oddzielne i nagłe stworzenie Boga dla każdego z kilku gatunków. I w miarę jak coraz bardziej przekonywał się, że gatunki przeciwnie powstały zgodnie z prawem naturalnym i przez długi okres stopniowej modyfikacji, coraz bardziej czuł, że Księga Rodzaju musi odejść. Ale Księga Rodzaju jest integralną częścią Starego Testamentu, a z prawdą i autorytetem Starego Testamentu prawda i autorytet samego chrześcijaństwa są nierozerwalnie związane. W ten sposób doktryna ewolucji, kiedyś przez niego serdecznie przyjęta, stopniowo podkopywała jego wiarę, aż odrzucił całe chrześcijaństwo jako nieudowodnione złudzenie. Oto korzeń całej sprawy. Jego doktryna ewolucji czyniła dla niego zapisy Starego Testamentu przestarzałymi. Ale chrześcijaństwo jest zbyt blisko związane ze Starym Testamentem, aby stać się boskie, jeśli Stary Testament jest bajeczny. Świecki myśliciel John Herman Randall ostrzegł Kościół, że prawda o Bogu Stwórcy jest wykluczona przez naukę ewolucyjną. Sama forma XIX-wiecznej nauki ewolucyjnej uczyniła tę ideę, mianowicie zewnętrznego Stwórcy, prawie niemożliwą i zastąpiła ją pojęciem Boga jako immanentnego. Jako duszę lub ducha mieszkającego we wszechświecie i rozwijającego go przez długie wieki. Jeśli Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, ateizm jest uzasadniony. W dniu, w którym będę przekonany, że Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, bo sam Bóg przekonuje mnie naukami ewolucyjnymi, pisze bzdury, w tym dniu wyrzeknę się chrześcijaństwa i Boga chrześcijaństwa. A jeśli pod koniec dnia będę musiał stanąć przed Bogiem, aby zdać sobie sprawę z mojego odstępstwa, będę bronił sam wyrzeczenia się z chrześcijaństwa broną, której on sam nie będzie mógł zaprzeczyć. Tym sam. Powinieneś zależeć od wiary chrześcijańskiej i wiedzy o sobie samym w Księdze Rodzaju od 1 do 11, ale to bezwartościowe. Pismo byłoby tylko mitem. Nie przywiązuję żadnej wagi do mitu i żaden szanujący się Bóg, godny mojego czasu i czci, nie powinien był w niego wkładać żadnej wartości. Ale to głupie gadanie. Księga Rodzaju od 1 do 11 to historia. To prawdziwy Kościół zawsze głosił jako historię. Powodem, dla którego prawdziwy Kościół i prawdziwi wierzący zawsze przyjmowali Księgę Rodzaju od 1 do 11 jako historię, nie są pozabiblijne dowody, które dowodzą lub uważa się, że potwierdzają historyczność biblijnego zapisu. Pozabiblijne dowody na prawdziwość stworzenia, o których nauczają Księga Rodzaju 1 i 2, mają dla Kościoła tyle samo znaczenia, co znaczenie kawałka drewna na górze Arara dla wiary Kościoła w biblijną relację o potopie. Wiara Kościoła dotycząca Księgi Rodzaju od 1 do 11 nie opiera się w ogóle na niczym poza Księgą Rodzaju od 1 do 11 i poza resztą Pisma Świętego. Właśnie z tego powodu nic, absolutnie nic nie może zachwiać wiarą Kościoła dotyczącą historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11. Muszę się uśmiechnąć. Kiedy mitologowie, ewangelicy i reformowani gromadzą swoje imponujące odkrycia i autorytety, aby przekonać nas, że Księga Rodzaju od 1 do 11 to mit. Historia pierwotna, gatunek literacki lub inny eufemizm oznaczający niehistoryczny, mitologowie niczego nie rozumieją. Gdyby pojawił się anioł z nieba, który powiedziałby nam, że Księga Rodzaju od 1 do 11 jest mitem, nie tylko bylibyśmy mu nie uwierzyli, ale także przeklinalibyśmy go jako diabła i zwodziciela. List do Galacjan, rozdział 1, werset 8, Rozdział 9. Wierzący otrzymują Księgę Rodzaju od 1 do 11 jako historyczną, ponieważ Księga Rodzaju od 1 do 11 twierdzi, że jest historyczna. Przeczytaj to jeszcze raz. Wierzący przyjmują Księgę Rodzaju od 1 do 11 jako historyczną, ponieważ jest to świadectwo Jezusa Chrystusa i apostołów, że fragment Starego Testamentu jest historią. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 3 świadczy o historyczności relacji o stworzeniu. Ewangelia według Mateusza, rozdział 19, werset 3 NN świadczy o historyczności całej historii Adama i Ewy. List do Rzymian, rozdział 5, werset 12 świadczy o historyczności zapisu upadku. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 20 świadczy o historyczności potopu z Księgi Rodzaju. Dzieje apostolskie, rozdział 17, werset 26 świadczą o historyczności relacji wieży Babel. A wierzący otrzymują Księgę Rodzaju, rozdział 1 do 11 jako historyczną, ponieważ Duch Święty świadczy w naszym sercu, że świadectwo Boga Ducha Świętego na kartach Pisma Świętego jest prawdziwe, podczas gdy każdy człowiek jest kłamcą. Ale jak ktokolwiek może utrzymywać, że Księga Rodzaju od 1 do 11 jest historią? Zostanie zapytany w obliczu sprzeczności z tym przez ogólne objawienie, poprzez tak zwaną naukę i przez praktycznie wszystkich uczonych w kościołach, jak i poza nimi. Po pierwsze, wierzący reformowany nie pozwala, by cokolwiek odrzucało albo zmieniało nauczanie Pisma Świętego. Czyż wielka zasada reformacji nie jest właśnie tym, tylko Pismo Święte? Ze szczególnym odniesieniem do objawienia się Boga w stworzeniu historii. Objawienie ogólne nie kontroluje Pisma Świętego. Wierzący raczej otrzymuje i interpretuje ogólne objawienie w świetle Pisma Świętego. Pogląd, że objawienie Pisma Świętego o początkach z Księgi Rodzaju 1 do 11 jest dość niejasne, także musi zostać wzmocnione i skorygowane przez jaśniejsze światło objawienia ogólnego, jest szaleństwem na samym sobie. Jeśli chodzi o pochodzenie, Pismo Święte jest całkowicie jasne. Nie mogło być jaśniej. W porównaniu z objawieniem ogólnym, w odniesieniu do prawdy o stworzeniu, Bóg daje się nam jaśniej i pełniej poznać przez swoje święte i Boże Słowo. Konfesja belgijska, artykuł 2. Ponadto treść objawienia ogólnego dotycząca stworzenia jest ograniczona. Objawienie ogólne daje do zrozumienia tylko, że Bóg stworzył świat. Świadczy o Stwórcy. List do Rzymian, rozdział 1, werset 1. Pismo Święte ujawnia znacznie więcej. Pismo Święte ujawnia, w jaki sposób Stwórca powołał wszechświat do istnienia. Po drugie, wierzący reformowany nie jest zachwycony nauką, jeśli chodzi o prawdziwą naukę. Badanie i poznanie pewnych aspektów stworzenia w podporządkowaniu się Słowu Bożemu. Wiara reformowana nie jest wrogiem nauki, ani nauka nie jest wrogiem wiary reformowanej. Można nawet uzasadnić, że wiara chrześcijańska, zwłaszcza poprzez reformację protestancką, dała początek nowoczesnej nauce. Ale wierzący reformowany doskonale zdaje sobie sprawę, lub powinien sobie zdawać, że tak zwana nauka, to znaczy suwerenny rozum i badania autonomicznego człowieka, jest jednym z ulubionych bogów współczesnego człowieka. Zachowując autorytet Słowa Bożego w Księdze Rodzaju od 1 do 12 i wyznając cud biblijnego stworzenia, reformowany wierzący jest posłuszny na pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał innych bogów przede mną, a konkretnie Boga tak zwanej nauki. Poza tym wierzący reformowani nie mylą współczesnej teorii ewolucji z naturą. Współczesna ewolucyjna teoria naukowa to czysty nonsens. To nieudowodniona głupota. To głupota nie do udowodnienia. Teoria została zaproponowana nie dlatego, że została udowodniona, a dlatego, że niewierzący naukowcy uznali alternatywę. Stworzenie za odrażające. Filozof Fichte wyraził prawdziwy powód przyjęcia ewolucji jako wyjaśnienie początków. Stworzenie, powiedział, jest podstawowym błędem wszelkiego myślenia i wszelkiej religii, ponieważ stworzenie konfrontuje człowieka z suwerennym Bogiem. Sam Darwin swobodnie przyznał, że brak dowodów na istnienie pojęcia, które jest podstawą jego teorii ewolucji, a mianowicie rozwoju jednego gatunku z drugiego poprzez pośrednie ogniwa, w opowstawaniu gatunków pisał. Dlaczego więc każda formacja geologiczna i każda warstwa nie są pełne takich pośrednich ogniw? Geologia z pewnością nie ujawnia żadnego tak precyzyjnego łańcucha organicznego i to być może jest najbardziej oczywistym i poważnym zarzutem, jaki może powstać z tej teorii. W swoim ekstatycznym przyjęciu darwinowskiej ewolucji anglikański duchowny Charles Kingsley zdołał przyjąć wszystkie te błędy, honorując ogólne objawienie nad pismem, czcząc naukę i myląc najnowszą teorię naukowca z nauką. Nauka jest głosem Bożym, jej faktami, jego słowami, na które wszyscy musimy odpowiedzieć. Mów Panie, bo Twój sługa słucha. Po trzecie, nauka nie jest w stanie dotrzeć do wydarzeń zapisanych w Księdze Rodzaju od 1 do 11, aby je przeanalizować, osądzić i potwierdzić. Samo stworzenie było cudem. Jako cud jest tak mało dostępny dla narzędzi badawczych naukowca, jak zmartwychwstanie Jezusa. Cud poznaje się tylko przez wiarę, którą z pokorą i wdzięcznością przyjmuje Słowo Boże o cudzie. Ponadto pomiędzy Bożym dziełem stworzenia, opisanym w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju, a dzisiejszą nauką leżą dwie bariery, których naukowy wysiłek nie może przeniknąć. Upadek z towarzyszącym mu przekleństwem całego stworzenia oraz potop, który zniszczył ówczesny świat, przynosząc całkowicie nową formę świata. Pierwsza Księga Mojżesza, rozdział 3, werset 17-18 oraz drugi list Piotra, rozdział 3, werset 6. Żaden instrument naukowy nie może sięgnąć poza potop. Świat przed potopem nie może być nawet poznany przez żadną teorię naukową, ponieważ teorie naukowe działają w oparciu o zasadę uniformatyzmu, założenia, że współczesny świat był formowany przez całą jego historię. Ale jak apostoł oświadcza w drugim liście Piotra, rozdział 3, wersety od 1-7, nie jest prawdą, że wszystko trwa Tak, jakby było od początku stworzenia. W potopie? W rzeczywistym historycznym potopie z Księgi Rodzaju, rozdział 6-8, a nie w żałosnej mitycznej kałuży po wodzie lokalnej w rejonie Tygrysu i Eufratu, wodny świat, który wtedy zginął, z potopu wyszedł obecny ognisty świat. Jedyną wiedzą, jaką każdy posiada lub może mieć o świecie przed potopem, jest ta dana przez samego Boga w Księdze Rodzaju. Po czwarte, opinie uczonych, zwłaszcza teologów, że Księga Rodzaju od 1-11 jest mitem, nic nie znaczą dla reformowanego chrześcijanina. W okresie reformacji praktycznie wszyscy uczeni sprzeciwiali się reformacji i jej Ewangelii. Nauka i szkolnictwo byli jej wrogiem. W większości przypadków tak samo jest dzisiaj. Nie jest to refleksja nad nauką i szkolnictwem, ale nad próżnymi, zdradzieckimi, tchórzliwymi mężczyznami i kobietami, którzy używają tych dobrych darów bożych do krytykowania Jego słowa, zaprzeczenie go wspaniałym dziełom i siania spustoszenia w jego kościele. I niedawno A.M. Lindeboom napisał książkę o duchowym zniszczeniu niegdyś wspaniałych kościołów reformowanych w Holandii. GKN. Te kościoły odpadły od Chrystusa. Nie wierzą w Ewangelię. Praktykują każde zepsucie bez względu na to, jak podłe. To straszne i szybkie odstępstwo zaczęło się od aroganckiego interkulturalizmu, który zakwestionował autorytet Pisma Świętego. Wezwanie rozpoczęło się w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju. Powód? Doktryna ewolucji, która jest nauczana w szkołach i na uniwersytetach na całym świecie, jest jako ustalony fakt. Tytuł książki Lindebooma to De Theologen gingen vorum. De Theologist lead the way. Po piąte, wierzący, który czyta Księgę Rodzaju od 1 do 12 jako historię, nie może być poruszony kpinami. Jest takie szyderstwo. Nie pochodzi tylko z kręgów liberalnych. Czy nadal wierzysz w takie absurdy, jak stworzenie w ciągu 6 prawdziwych dni? Bóg formuje mężczyznę z prawdziwego prochu własną ręką. Bóg formuje kobietę z prawdziwego żebra mężczyzny i wymówiącego węża? Fundamentalista. Nie może to poruszyć wierzącego, ponieważ dzięki łasce Bożej uwierzy już w znaczenie bardziej niemożliwą niemożliwość i o wiele bardziej absurdalny absurd. Wcielenie Boga przez dziwaczne narodziny, aby przez krzyż odkupić grzeszników. Czym jest stworzenie w ciągu 6 prawdziwych dni, uformowanie kobiety z żebra i mówiącego węża w porównaniu z tym? Chrześcijanin chlubi się absurdami wiary. Jeśli nie do końca wierzy, tak jak Tertulian, ponieważ prawda jest absurdalna, to absurdalność prawdy z pewnością nie stanowi problemu dla jego wiary. Czy to samo słowo nie mówi mu, że mądrość Boża jest głupotą dla bezbożnego świata i dla umysłu naturalnego człowieka? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wersety od 18 do 31, drugi rozdział, werset 14. Chrześcijanin z Abrahamem i Marią wierzy w niemożliwe, ponieważ jego Bóg, Bóg chrześcijaństwa, dokonuje niemożliwego. To prowadzi nas do sedna problemu. Księga Rodzaju od 1 do 11. Mit czy historia? Mianowicie Jezusa Chrystusa. Chrystus. Z mitycznej Księgi Rodzaju od 1 do 11 pochodzi mityczny Chrystus. Taka jest konieczność. Po pierwsze, myślenie, które odrzuca Księgę Rodzaju, traktując ją jako ludzkie słowo, musi również odrzucać Ewangelię, traktując ją jako ludzkie słowo. Po drugie, jeśli nigdy nie doszło do historycznego upadku z bezgrzesznej wysokości historycznego stworzenia, historycznego Adama, nie ma potrzeby historycznego Jezusa. Po trzecie, sama Biblia czyni Jezusa analogicznym do Adama i od niego zależnym. Bez Adama, bez Chrystusa. Po czwarte, Jezus Chrystus wychodzi z łona obietnicy z Księgi Rodzaju, rozdział 3, werset 15, i wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy tobą a kobietą. Pomiędzy twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Ale do kogo Bóg Jahwe przemówił słowa, w których znajduje się ta obietnica? To obietnica matki do mówiącego węża. Zaprzeczyć historyczności Księgi Rodzaju 3. Zaprzeczyć historyczności mówiącego węża i unicestwiasz obietnicę, z której przyszedł Jezus Chrystus. Żadnego mówiącego węża, żadnego Zbawiciela. Mityczna Księga Rodzaju od 1 do 11 oznacza mitycznego Chrystusa, ale mityczny Chrystus nie umarł za nasze grzechy. Mityczny Chrystus nie może nam przebaczyć naszych bardzo prawdziwych grzechów. Mityczny Chrystus nie pójdzie z nami przez Dolinę Cienia Śmierci. Mityczny Chrystus nie podniesie naszego ciała z grobu. Tylko historyczny Chrystus robił i będzie czynił te rzeczy. Historyczny Chrystus czyni historyczną Księgę Rodzaju, rozdział 1 do 11, fundamentem siebie i swojego dzieła. Jego przyjście jest obietnicą złożoną Adamowi i Ewie w ogrodzie, w Edenie, z uwagi na ich nieposłuszeństwo Bożemu przykazaniu dotyczącemu drzewa poznania dobra i zła. Przyszedł, aby pierwotnie stworzonych przez Boga mężczyzn i kobiety Boga odkupić z grzechu i śmierci upadku. Jakie nieposłuszeństwo Adama, takie posłuszeństwo Chrystusa. List do Rzymian, rozdział 5, werset 12. Jak Adam pogrąża wszystkich w śmierci, tak Chrystus ożywia. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, werset 21, werset 22. Historyczność Księgi Rodzaju, rozdział od 1 do 11, jest fundamentem Jezusa Chrystusa w jeszcze inny sposób. Chrystus był Bożym celem lub zamiarem stworzenia świata, jak również opatrznościowego rządu Bożego w dalszym ciągu stworzenia. Przez Niego, Chrystusa, bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. List do Kolosan, rozdział 1, werset od 16 do 20. Stworzenie było dla Chrystusa. Każde wydarzenie z Księgi Rodzaju od 1 do 11 miało miejsce ze względu na Chrystusa. Końcem, na który patrzy początek Księgi Rodzaju, rozdział 1, werset 1 i wszystko, co następuje w Księdze Rodzaju od 1 do 11, jest nowy świat z Księgi Objawienia, rozdział 21 i rozdział 22, odkupiony krwią Jezusa Chrystusa i odnowiony przez Jego Ducha. Od historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11 zależy rzeczywistość nadchodzącego dnia Chrystusa, naszej nadziei. Kompromis. Nie może być kompromisu. Zaprzeczeniem historyczności Księgi Rodzaju od 1 do 11, ale ewolucyjna teoria pochodzenia z konieczności pociąga za sobą odrzucenie początkowych rozdziałów jako niehistorycznych. Między innymi David Locke, sam gorący zwolennik ewolucji darwinowskiej, stwierdził to bez ogródek. Podczas gdy darwinizm był powszechnie uważany za sprzeczny z prawdziwością Biblii, to, co w rzeczywistości kwestionuje, to dosłowne oddanie pierwszych trzech rozdziałów Księgi Rodzaju, a jeśli są one właściwie uważane za alegoryczne, nie ma potrzeby pojawienia się konfliktu. Nie może być kompromisu z ewolucyjną teorią początków. Żadnego. Poddanie się historyczności biblijnego opisu stworzenia darwinowskiej teorii ewolucji poprzez Benjamina B. Warfielda było haniebne. Warfield stworzył epoki z czasów Księgi Rodzaju, rozdział 1. Pozwolił na to, co dziś nazywamy teistyczną ewolucją wszystkich form i gatunków innych niż człowiek. I uznał za dopuszczalny biologiczny rozwój człowieka od małp czy kształtnych w odniesieniu do ciała. Jak dotąd Warfield poszedłby z Darwinem. Tylko dusza ludzka nie mogła pochodzić od zwierząt. To Bóg musiał wślizgnąć się w brutalnego Adama jako rodzaj aborygańskiego Deus Ex Machina. Gdy pod kierowniczą ręką Boga ciało ludzkie zostało formowane w przeskoku przez rozmnażanie się od brutalnych rodziców, byłoby to całkiem zgodne ze stosownością rzeczy, aby zostało ono zaopatrzone przez jego twórczą energię w prawdziwie ludzką duszę. Jeśli chodzi o biblijną relację o stworzeniu Ewy, której nie można pogodzić z teistyczną teorią ewolucji, która jest praktycznie niewrażliwa na manipulacje egzegetyczne, Warfield, chociaż dostrzegał trudność, zasugerował, że stworzenie Ewy z żebra Adama może być jakoś wyjaśnione tak, aby umożliwić ewolucyjny rozwój także ciała kobiety. Mogę powiedzieć za siebie, że nie sądzę, aby w Biblii lub jakiejkolwiek części opisu stworzenia, czy to podane w Księdze Rodzaju rozdział 1 i rozdział 2, czy gdzie indziej, o których mowa, w których znajduje się jakiekolwiek ogólne stwierdzenie, które przeciwstawiało się ewolucji. Jedynym fragmentem, który wydaje się zasłaniać drogę, jest bardzo szczegółowy opis stworzenia Ewy. Możliwe, że można uznać to za cud, jak utrzymuje dr Woodruff, albo że narrację można uznać za częściową i traktować ją bardzo częściowe opisy formacji jednostki w Hiobie i Psalmach. To znaczy uczy tylko ogólnego faktu, że Ewa pochodziła z ciała i kości Adama. Kończąc rozważania na temat życia Karola Darwina, zadeklarowanego niewierzącego i wrogiego wiary chrześcijańskiej, Warfield mógł napisać: stoimy na łożu śmierci człowieka, którego wspólnie z całym światem najgłębiej szanujemy. Warfield odmówił przeciwstawienia się ewolucyjnej teorii pochodzenia z towarzyszącą jej redukcją początkowych rozdziałów Księgi Rodzaju do mitu. Zamiast tego zatwierdził to. W ten sposób Warfield w znacznym stopniu przyczynił się do zniszczenia swojego kościoła prezbiteriańskiego jako ciała chrześcijańskiego. Błąd Warfielda wyrządza teraz poważne szkody konserwatywnym kościołom ewangelickim, reformowanym i prezbiteriańskim na szerokim froncie. W prawie wszystkich konserwatywnych kościołach i seminariach teologowie odwołują się do wielkiego Warfielda z Princeton w obronie własnej akceptacji ewolucji i odrzucenia historyczności Księgi Rodzaju rozdział 1 i rozdział 2. Ten apel do Warfielda nie jest bezwartościowy. Wskazuje, jak daleko ci, którzy apelują, zaszli w swoim własnym myśleniu i jak daleko chcą, aby ich kościoły poszły. Zazwyczaj teologowie są ci dość powściągliwi w stosunku do własnych poglądów, zadowalając się przeciwstawieniem się fundamentalizmowi i antyintelektualizmowi. Tych, którzy nalegają na dosłowne odczytywanie Księgi Rodzaju rozdział 1 i rozdział 2 jako historii. Odwołując się do Warfielda, ludzie ci pokazują przynajmniej, że są otwarci na epoki milionów lat. Ewolucję teistyczną, jako wyjaśnienie wszystkich form i gatunków innych niż człowiek, biologiczne pochodzenie ciała człowieka od zwierząt, a nawet spłodzenie Adama z ciała Ewy, z naczelnego. Jak takie myślenie odpowiada na pytanie Księga Rodzaju, rozdział 1 do rozdział 11. Mit czy historia? Jest to jasne dla wszystkich. Co tłumaczy pod nazwą Warfielda i innych ortodoksyjnych ludzi jego czasów na naciski ewolucyjnej teorii naukowej? Wyjaśnienie jest czterokrotne. Po pierwsze, atak wroga wiary chrześcijańskiej i jej Boga. W tych dniach ostatecznych na doktrynę stworzenia i natchnienie Księgi Rodzaju od 1 do 11 jest potężny i podstępny. Po drugie, Warfield mylił się w swoim myśleniu o objawieniu ogólnym. Przypuszczał, że objawienie ogólne i Pismo Święte to dwa równorzędne autorytety dla chrześcijan. Rzeczywiście, w praktyce Pismo musi ustąpić miejsce objawieniu ogólnemu. Warfield następnie naiwnie utożsamił najnowszą teorię naukową z ogólnym objawieniem. Co gorsza, Warfield sądził, że objawienie się Boga w stworzeniu niewierzącym, na przykład Karolowi Darwinowi, doprowadziło do właściwego poznania Boga jako Stwórcy, Także Kościół chrześcijański musi poddać się głoszeniu prawdy Bożej poprzez Darwina. W ten sposób Darwin jest praktycznie heroldem Boga na świecie. Warfield pomylił objawienie ogólne z teologią naturalną. Po trzecie, Warfield nie był wystarczająco pod wrażeniem całkowitej deprawacji umysłu czy rozumu bezbożnych. Jest to również fundamentalny błąd w apologetyce Warfielda. Bezbożni naukowcy, np. Charles Darwin i Thomas dr Belzebub Huxley, nie myśleli neutralnie, a raczej nie przychylni o Bogu i Jego słowie na podstawie surowych danych. Teoretyzują we wrogości wobec Boga i Jego słowa. Ich teorie naukowe są bronią ich wojny przeciwko Kościołowi. Po czwarte, stosunek Warfielda do kultury świata bezbożnych, zwłaszcza kultury uniwersytetów, nauki i uczelnych, nie był antytetyczny. Nie była to podstawa duchowej separacji i wojny. Relacje pomiędzy Kościołem prezbiteriańskim i jego kolegami z jednej strony, a otaczającą go kulturą z drugiej, były przyjazne. Świat miał pobłogosławić Kościół poprzez jego naukę, a Kościół miał chrystianizować świat swoją teologią. Bez wątpienia, teoria powszechnej łaski pomogła ukształtować tę postawę. Bez względu na powody, Warfield przez swoje ustępstwa i kompromisy sprzedawał historyczne księgi rodzaju od 1 do 11. Może nie być kompromisu z darwinowską lub jakąkolwiek inną ewolucyjną teorią początków. Historia obficie dowiodła prawdziwości własnego przekonania Darwina, że najmniejsze ustępstwo na rzecz jego teorii zawsze będzie skutkowało całkowitym poddaniem się. Dość wcześniej stało się maksymum Darwina, że ci, którzy poszli trochę w kierunku jego doktryny, w końcu zajdą znacznie dalej, a ci, którzy poszli wielką drogę, w końcu zostaną odwróceni. W przeciwieństwie do tego wierne kościoły ze swoimi seminariami muszą pływać pod księgi rodzaju. Protestanckie kościoły reformowane powinny wymagać, aby wszyscy kandydaci do posługi wierzyli sercem i wyznawali historyczność księgi rodzaju od 1 do 11, a zwłaszcza historyczność księgi rodzaju rozdział 1 i rozdział 2, czyli w 7 dni stworzenia i odpoczynku. Kandydaci na kaznodziejów muszą obiecać, że nie będą tolerować, ale sprzeciwiać się wszelkim formom kłamstwa o mitycznej naturze początkowych rozdziałów Biblii. Wszyscy członkowie kościołów muszą wierzyć w historyczność księgi rodzaju rozdział 1 do rozdziału 11. Znoście małe dzieci. Dla nas kwestia Księga Rodzaju, rozdział 1 do rozdział 11, mit czy historia, nie jest akademickim zagadnieniem intelektualnym. W protestanckich kościołach reformowanych dzieci przymierza rozpoczynają naukę katechizmu w wieku 5 lub 6 lat. Od pytań i odpowiedzi, których uczą się w pierwszych lekcjach pierwszej książki. Kto jest twoim stwórcą? Bóg. Czy Bóg stworzył wszystko? Tak, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Skąd wiemy o tym stworzeniu? Bóg mówi nam o tym w swoim słowie, Biblii. Kim są nasi pierwsi rodzice? Adam i Ewa. Jak szatan przyszedł do Ewy? Użył węża, aby porozmawiać z Ewą. Co Bóg obiecał? Zbawiciela, który zbawi nas od naszego grzechu. Chcemy? Aby te małe dzieci poszły do nieba. Jeśli zaczną wątpić we wszystkie te odpowiedzi, uznając je za mit, pójdą do piekła jako niewierzący. Ktokolwiek jest za to odpowiedzialny, rodzic, kaznodzieja, nauczyciel, teolog czy synod, lepiej dla nich byłoby, aby kamień młyński został zawieszony na szyi i utonął w głębinach morza. Ci mali, którzy nie potrafią rozróżnić pomiędzy prawą a lewą ręką, muszą wierzyć w historyczną księgę rodzaju rozdział 1 do 11, a teologowie są powołani i uprzywilejowani, aby przewodzić. Dziękuję za uwagę. Za wszelkie przejęzyczenie przepraszam. Pozdrawiam w Chrystusie Jezusie Panu. Czytał Dawid Szwed.